forêt.
W poniedziałek 12 marca z paryskiego studia RFI witają Państwa bardzo serdecznie Anna Bernhardt przy mikrofonie oraz Grażyna i Janik w studio technicznym. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Jacques Chirac nie będzie ubiegał się o trzeci mandat prezydencki. W niedzielnym wystąpieniu telewizyjnym prezydent Francji żegnał się z rodakami, kończąc karierę polityczną. Francuska i europejska prasa omawia obszernie 40 lat działalności Jacquesa Chiraca. Javier Solana udał się w podróż na Bliski Wschód. W programie tej wizyty jest również Damaszek, wcześniej bojkotowany przez europejskich polityków. Prezydent George Bush kontynuuje swą podróż po krajach Ameryki Łacińskiej. Z Gwatemali udaje się do Meksyku. Rząd Sudanu jest odpowiedzialny za zbrodnie popełnione w Darfurze, wynika z raportu przedstawionego na sesji Rady Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych w Genewie. W Moskwie rozpoczęły się negocjacje z udziałem europejskich ekspertów w sprawie eksportu mięsa do Rosji. Objęta od listopada 2005 roku rosyjskim embargiem, Polska blokuje negocjacje w sprawie nowego układu o partnerstwie Unii Europejskiej i Rosji. Zanim przejdziemy do pełnego wydania dziennika, który przygotowałam z Piotrem Kamińskim i Piotrem Błońskim, rzućmy okiem na program naszej godzinnej audycji. Po przeglądzie prasy francuskiej i europejskich wiadomościach Krzysztof Rutkowski zdradzi nam tajemnice finansowe Pałacu Elizejskiego. Grzegorz Dobiecki w magazynie Eureka mówić będzie o tym, jak rząd francuski ma zamiar odchudzać swych obywateli, którzy nadmiernie tyją. Marek Brzeziński w kronice sportowej donosić będzie o perypetiach Olympique Lyon w Lidze Mistrzów i w Lidze Francuskiej, a na zakończenie programu kolejna lekcja francuskiego. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu programu, pełnego wydania dziennika. Ponad 22 miliony osób zasiadło przed telewizorami w niedzielny wieczór, by obejrzeć wystąpienie prezydenta Jacquesa Chiraca.
Drodzy rodacy, staję dzisiaj przed wami z miłością do Francji i z dumą w sercu. Tymi słowami Jacques Chirac otworzył swoje wczorajsze wystąpienie. Francja to naród żarliwy i niezależny. Naród zaangażowany w sprawę pokoju i sprawiedliwości. To naród, którego głos wznosi się wyżej niż partykularne interesy. Drodzy rodacy, kocham Francję całym sercem. Służbie jej oddałem całą energię i wszystkie siły. Jestem dumny z dzieła, którego wspólnie dokonaliśmy, z poważnych reform, jakie przeprowadziliśmy. Francja nie straciła swojej rangi, utrzymała swe miejsce na świecie. Wszystko to stało się dzięki wam, waszemu talentowi, waszej wyobraźni twórczej. Nadszedł dla mnie czas, ciągnął Chirac, by służyć wam inaczej niż dotąd. Nie będę się ubiegał o kolejny mandat prezydencki, oświadczył prezydent, wygłaszając zdanie rozwiewające ostatecznie wszystkie wątpliwości. Po czym skierował do Francuzów kilka przykazań. Nigdy nie iść na układy z ekstremizmem, rasizmem, antysemityzmem, nienawiścią do innego. Zawsze wierzyć w siebie i we Francję. Nie obawiać się ewolucji świata, lecz brać się z nim za bary, nie wyprzedając modelu francuskiego, który jest dostosowany do współczesnego świata. Moje trzecie przesłanie to Europa, powiedział Chirac.
Lors du référendum, vous avez exprimé vos doutes, vos inquiétudes, vos attentes. Mais il est vital de poursuivre la construction européenne.
W referendum wyraziliście wasze zwątpienie, niepokój, oczekiwania. Kontynuacja europejskiej budowy to kwestia o witalnym znaczeniu. Nacjonalizmy, które tyle wyrządziły zła na naszym kontynencie, mogą odżyć w każdej chwili. Sami nie podołamy burzliwym przemianom gospodarki światowej. Francja musi walczyć o Europę mocarstwową, Europę polityczną, Europę gwarantującą nasz model socjalny. Stawką jest nasza przyszłość. Wznieśmy wysoko ten ideał i to pragnienie.
Po wystąpieniu prezydenta Chiraca posypały się lawinowo reakcje. Zacytujmy kilka wypowiedzi, zaczynając od potencjalnych następców prezydenta republiki.
Kandydatka socjalistyczna Ségolène Royal oświadczyła bardzo oględnie, że był to, cytuję, moment historyczny, bo odwrócona została pewna karta historii. Pragnę, mówiła, by nowa karta była pisana pod znakiem solidarności i skuteczności. Odczuwam bardzo głęboko zakorzeniony w narodzie gniew i oczekiwanie na coś, co nie przychodzi. Koniec cytatu. Bardziej bezpośrednio do ustępującego prezydenta odnosi się komentarz szefa partii socjalistycznej François Hollande'a. Należy uszanować osobę i funkcję. Osobiście mam taki szacunek do Jacques'a Chiraca, mimo żeśmy go zwalczali, ale myślę, że bilans jego długiej prezydentury nie upoważniał go do starań o następną kadencję. Do tego swoją cegiełkę dołożył jeden z głównych socjalistycznych liderów, Dominique Strauss-Kahn. Choć Chirac zaznaczył swe miejsce w historii w takich kwestiach jak walka z ekstremizmem, antysemityzmem i rasizmem, czy też poprzez swe stanowisko wobec Iraku, Francja zachowa ślady jego słabości w wielu innych dziedzinach, jak szkolnictwo wyższe czy sprawy europejskie. W sumie obie kadencje prezydenta Chiraca to bardzo wiele straconego czasu. Koniec cytatu. Bardzo pozytywnie odniósł się do Chiraca w pierwszej reakcji kandydat centrowy François Bayrou. Sposób, w jaki mówił, wydał mi się poruszający, a zarazem przypominał on zasadnicze wartości. Chirac mówił, że Francja uosabia pewien projekt społeczny, projekt republikański, który nie jest podobny do żadnego innego. Uważam, że to przemówienie jest nicią przewodnią dla tego, co powinniśmy czynić we Francji. Nicolas Sarkozy, kandydat partii prezydenckiej UMP, oświadczył, że, cytuję, był to wzruszający moment, że Jacques Chirac był szczery i pełen godności. Jest to, mówił jeszcze Sarkozy, osobowość niewątpliwie najbardziej złożona i pełna dyskretnej powściągliwości zarazem, jaką udało mi się spotkać w czasie mojej politycznej kariery. Jego wykreowany obraz zupełnie nie odpowiada rzeczywistości. Koniec cytatu. Równocześnie jednak Sarkozy zastrzegł, że nie uważa się za spadkobiercę Chiraca. Deklarację Chiraca komentowali wszyscy zadeklarowani kandydaci, łącznie z ekstremalnymi. Kandydatka komunistyczna Marie-Georges Buffet pochwaliła potępienie właśnie ekstremizmu przez Chiraca, ale skrytykowała jego samozadowolenie. Lider skrajnej prawicy Le Pen ocenił Chiraca jako najgorszego z prezydentów Piątej Republiki i wyraził zadowolenie z faktu, że odchodzi, jak się wyraził, jego najlepszy wróg. A zastępca Le Pena Gollnisch ocenił jako ekstremalną głupotę potępienie ekstremizmu. Można rozumieć, że wspomniani kandydaci bardzo nie lubią tej kwalifikacji. Do tych reakcji dodajmy komentarz byłego prezydenta Valériego Giscarda d'Estaing, tym ciekawszy, że przegrał on wybory w 1981 roku przeciw Mitterrandowi w decydującej mierze dlatego, że Chirac odciągnął od niego część prawicowych wyborców. Valéry Giscard d'Estaing podkreślił godność i emocje wystąpienia i przekazał Chiracowi swoje bardzo serdeczne pozdrowienia.
Komentarze po wystąpieniu prezydenta Chiraca zamieściła niemal cała prasa światowa. Oprócz przychylnych opinii padło też wiele słów krytyki pod adresem francuskiego prezydenta.
Ale najwyżej ocenia się Chiraca na wschodzie. Rząd japoński wyraził nadzieję, że ten znawca Japonii nadal będzie poświęcać się doskonaleniu stosunków dwustronnych i przyjaźni po opuszczeniu Pałacu Elizejskiego. Prasa japońska podkreśla jego zamiłowanie do kultury wschodu, jego 40 oficjalnych i prywatnych wizyt w Japonii, 7 w Indiach i 6 w Chinach. Podobnie prasa chińska pisze z sympatią o jego zamiłowaniu do kuchni z Szechuanu i do chińskich brązów. Niemniej jedna z tamtejszych gazet żegna jednego z dinozaurów europejskiej polityki. Pozytywnie ocenia się Chiraca również w Rosji. Dziennik Kommersant użył słowa eurozaur, zaznaczając wszelako, że Chirac potrafił spełnić swe główne zadanie, mianowicie utrzymać wpływ polityczny Francji w świecie, zapobiegając przekształceniu jej w pospolity kraj starego kontynentu, mający wspaniałą przeszłość, ale skromną teraźniejszość. W telewizji Rosja, która poświęciła Chiracowi specjalną audycję, dziennikarz stwierdził, że to koniec całej epoki. Chociaż prezydent USA George Bush zareagował jako pierwszy, życząc Chiracowi wszystkiego co najlepsze i zapewniając przy okazji, że USA i Francja pozostaną lojalnymi partnerami i aliantami, prasa amerykańska odniosła się do zapowiedzi odejścia Chiraca dosyć obojętnie. Jedynie New York Times wyraził opinię, że Chirac będzie uważany przez historyków za tego polityka, który przewodził międzynarodowej opozycji przeciw interwencji w Iraku, a Washington Post, że jako taki pozostawia on kontrowersyjny spadek. Kanclerz Niemiec Angela Merkel określiła Chiraca jako partnera godnego zaufania i podkreślała jego silne osobiste przekonanie o konieczności współpracy francusko-niemieckiej. Za to prasa niemiecka Chiraca osądza surowo. Jak ten człowiek wykorzystał swe możliwości, pyta Berliner Zeitung i odpowiada: słabo. Pozostawił Francję w stanie, w jakim ją znalazł w 1995 roku. Według Szpigla po Chiracu niewiele pozostanie, choć nadawał on ton francuskiej polityce przez 40 lat. Die Welt i Süddeutsche Zeitung przypominają, że francuskie nie wobec konstytucji europejskiej stanowi największą porażkę Chiraca. Prasa brytyjska używa sobie na Chiracu bez ogródek. Jako polityk, pisze Daily Telegraph, Chirac jest uosobieniem tego wszystkiego, co szwankuje we francuskiej polityce. Jest szarmancki, niestały, dumny i bez skrupułów. Zależnie od nastroju, raz był zwolennikiem wolnego rynku, innym razem protekcjonistą, bywał na zmianę atlantystą albo neogolistą, eurosceptykiem albo federalistą. Słowem, Francja zasługiwała na więcej. Financial Times stwierdza zaś, że większość obserwatorów jest zgodna co do tego, że spadek po Chiracu jest mizerny i przedstawia go jako wiecznego oportunistę. Podobnie zresztą jak The Guardian. Zmienność poglądów wytykają Chiracowi madryckie dzienniki El Mundo i ABC. Za to belgijski La Libre Belgique uważa Chiraca za najwybitniejszego polityka swego pokolenia, który utrzymał się na różnych szczeblach władzy przez 40 lat, co nie przeszkadza temu, że przez te 40 lat zaprzeczał on sobie samemu nieustannie. Polska prasa przypomina oczywiście tak zwaną gafę Chiraca, kiedy zarzucał on krajom nowo przybyłym do Unii, że straciły okazję do zamilczenia. Nawet w Afryce pozytywne głosy należą do rzadkości. Jest ich cały wachlarz od pochwał prezydenta Senegalu Abdoulaye Wade, dla którego Chirac był kotwicą, po nienawistne epitety w prasie Wybrzeża Kości Słoniowej. Natomiast hołd Chiracowi składają dzienniki arabskie na Bliskim Wschodzie.
Mówi Paryż RFI. Bagdad opłakuje swe ofiary, czytamy w depesze AFP omawiającej sytuację w Iraku. Nazajutrz po zakończeniu międzynarodowej konferencji w sprawie bezpieczeństwa w zamachach, które miały miejsce w niedzielę, zginęły 43 osoby, w tym 31 pielgrzymów szyickich i 5 żołnierzy amerykańskich. W sobotę w Bagdadzie padło wiele słów i deklaracji, m.in. ze strony Iranu i Syrii uczestniczących w tym spotkaniu. Państwa te oskarżane przez Amerykanów o pomaganie terrorystom złożyły tym razem obietnicę pomocy rządowi irackiemu. Prezydent Bush, przebywający w Ameryce Łacińskiej, ucieszył się z tych deklaracji, wyrażając nadzieję, że słowa zostaną wprowadzone w czyn. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało konferencję bagdacką jako krok w stronę osiągnięcia stabilizacji w Iraku, podkreślając w komunikacie, że decydującą rolę w tym procesie muszą odgrywać sami Irakijczycy. Sytuację na Bliskim Wschodzie omawiać będzie odpowiedzialny za politykę zagraniczną w Unii Javier Solana podczas swej podróży w tym regionie. Javier Solana w poniedziałek przybył do Bejrutu, we wtorek udaje się do Arabii Saudyjskiej, a w środę oczekiwany jest w Damaszku. Wcześniej Syria była bojkotowana podczas bliskowschodnich wizyt europejskich polityków. Damaszek oskarżany o zorganizowanie zabójstwa libańskiego polityka Rafika Haririego znalazł się przede wszystkim na czarnej francuskiej liście. Prezydent Chirac jednak wycofał ostatnio swe zastrzeżenia i zgodził się na włączenie Syrii do rozmów, które mają przynieść rozwiązanie m.in. kryzysu w Libanie, gdzie prosyryjska opozycja domaga się dymisji rządu. W Moskwie poinformowano, że przewidziane na wrzesień uruchomienie irańskiej centrali nuklearnej zostanie prawdopodobnie przesunięte o 2 miesiące. Jako przyczyną podano opóźnienia w opłatach. Rosja zaczyna tracić cierpliwość do Teheranu. Czytamy w depesze AFP, która przekazała za rosyjskimi agencjami wiadomość, że Kreml nie ma zamiaru zgodzić się, by Iran posiadał broń atomową. Nie mamy zamiaru przyłączyć się do prowadzonej przez Teheran antyamerykańskiej gry, wypowiedział się anonimowo kremlowski urzędnik wysokiej rangi. Dodajmy w tym rozdziale, że podczas konferencji w Waszyngtonie izraelska minister spraw zagranicznych Cipi Livni zaapelowała do krajów arabskich, by nawiązały stosunki z Izraelem, nie czekając na zakończenie konfliktu palestyńsko-izraelskiego. mówi Paryż RFI. Prezydent George Bush kontynuuje swą podróż po krajach Ameryki Łacińskiej. W poniedziałek szef Białego Domu przybył do Gwatemali, by rozmawiać, gdzie rozmawiać będzie głównie na temat wolnej wymiany handlowej w Ameryce Środkowej, a także jak walczyć z handlem narkotykami. Prezydent tego kraju, Oscar Berger, jest pierwszoplanowym sojusznikiem Waszyngtonu w tej walce. Wypowiedział on zdecydowaną wojnę handlarzom, którzy skorumpowali część urzędników administracji państwowej, a w ostatnim miesiącu zabili kilku polityków i policjantów. W ruinach miasta Majów George Bush obejrzy tradycyjny spektakl, a potem uda się do Meksyku. Będzie to już ostatni etap wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych, który próbuje odbudować wpływy amerykańskie w tym regionie i przeciwstawić się antyimperialistycznej krucjacie prowadzonej przez prezydenta Wenezueli Hugo Chaveza. W Moskwie rozpoczęły się negocjacje z udziałem europejskich ekspertów w sprawie eksportu mięsa do Rosji. Omawiane będą wyniki badań sanitarnych i weterynaryjnych przeprowadzone zarówno przez rosyjskich, jak i unijnych ekspertów w Polsce, gdyż to właśnie Polska została objęta w listopadzie 2005 roku rosyjskim embargiem pod zarzutem nieprzestrzegania norm fitosanitarnych. Ostatnio Warszawa zablokowała unijne rozmowy z Rosją dotyczące nowego układu o partnerstwie, żądając zniesienia zakazu importu mięsa i przetworów mięsnych na wschód. Rozpoczęte w Moskwie negocjacje mają się zakończyć we wtorek. Mówi Paryż RFI. Rząd w Sudanie organizował i jest odpowiedzialny za zbrodnie popełnione w Darfurze. To stwierdzenie znalazło się w raporcie ONZ-owskiej komisji przedstawionym przez szefa tej komisji Jody Williamsa. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla wystąpił na zaczynającej się w Genewie czwartej sesji Rady Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych. Według szacunków organizacji 200 tysięcy osób zginęło w Darfurze, a ponad 2 miliony zostało pozbawione dachu nad głową i musiało ratować się ucieczką. Rząd Sudanu działał wspólnie z milicjami islamskimi i jest odpowiedzialny za zbrodnie, gwałty i systematyczne łamanie podstawowych praw człowieka. Czytamy w raporcie żądającym zaprzestania ataków na ludność cywilną w Darfurze, rozbrojenia milicji i dopuszczenia na miejsce przedstawicieli organizacji humanitarnych. I jeszcze kilka wiadomości w większym skrócie. W niedzielę w Casablance miał miejsce zamach terrorystyczny. Kamikadze odpalił bombę w cyberkafejce. Zamachowiec zginął na miejscu, a 4 osoby zostały ranne. Drugi zamachowiec, który zbiegł z miejsca akcji, został zatrzymany przez policję. Przedstawiciel prefektury w Casablance poinformował, że zamach był w pewnym sensie przypadkowy. Terroryści przybyli do cyberkafejki, by odebrać przez internet ostatnie dokładne instrukcje. Władze Gruzji oskarżyły Rosję o zbombardowanie w niedzielę wieczorem wąwozu znajdującego się w pobliżu separatystycznej Republiki Abchazji. Moskwa kategorycznie zaprzeczyła. Niedaleko miasta Oneida w stanie Nowy Jork eksplodował pociąg towarowy przewożący propan. Jak poinformowali strażacy, wybuch i pożar nie spowodował żadnych ofiar w ludziach, a co było przyczyną eksplozji, jak na razie nie wiadomo. Rząd w Bukareszcie postanowił przesunąć o 6 miesięcy wybory do Parlamentu Europejskiego, które miały się odbyć 13 maja. Przyczyną tej zmiany jest napięta sytuacja polityczna w kraju, czytamy w komunikacie rządu rumuńskiego. A teraz pora na przegląd prasy francuskiej. Przed mikrofonem Piotr Kamiński.
W prasie przede wszystkim pożegnanie Jacques'a Chiraca, który ogłosił wczoraj, że nie będzie się ubiegał po raz piąty, w tym 2 zwycięstwa, o fotel prezydencki. Nie jest to okazja do krytycznych podsumowań, raczej do lirycznych uniesień, choć Libération pozwala sobie rozbroić prezydenckie emocje, dając na okładce bezlitosne, gainsbourgowskie: kocham was, my ciebie też nie. po czym dziennik oddaje się procederowi, jakiego nie wytrzyma żaden polityk świata, przypominając mianowicie dawne obietnice i deklaracje przyszłego byłego prezydenta. A i to nie sięga dalej niż rok 95. W przeciwieństwie do komentatora Le Figaro, który w pełnym atencji to nie przypomina, że w latach 70. Chirac chciał budować francuską partię pracy, w latach 80. był neoreganistą, a dzisiaj całkiem serio, podkreśla dziennik, stawia znak równości między komunizmem i liberalizmem, dwoma zboczeniami myśli ludzkiej. Pasażer bez bagażu, nazywa go konserwatywny dziennik od tytułu sztuki Januja, co współbrzmi niepokojąco z tytułem powieści Muzila Człowiek bez właściwości. Wszyscy zgodnie poczytują mu za zasługę przeciwstawienie się interwencji w Iraku 4 lata temu, ale cóż to za zasługa dla polityka. Zostało z niej oparte na mglistych przesłankach, a nie mówiłem, bezsilny opór przeciw cudzemu działaniu, któremu nie potrafiło się ani zapobiec, ani wyciągnąć z tego żadnych politycznych korzyści. Liberation przypomina ponadto, że u wyjścia z Pałacu Elizejskiego na Chiraca czekają przykrości natury prawnej, odłożone na później z przyczyn politycznych. Gdyby Francja była państwem praworządnym, pisze sarkastycznie gazeta, postawienie byłego prezydenta w stan oskarżenia byłoby prostą formalnością. A nad zwykłym obywatelem wisi parę postępowań za wiadome dawne sprawki. Ponieważ Francja jest tym, czym jest, ciągnie dziennik, cała hierarchia prokuratury w Nanterre, gdzie prowadzi się te sprawy, stała się przedmiotem serii frenetycznych nominacji. Libération sugeruje, że ma to coś wspólnego ze sprawą obywatela Chiraca i nawołuje do czujności. A co dalej? To tytuł obszernego artykułu wstępnego dyrektora Le Monde, Jean-Marie Colombaniego. Jego zdaniem naczelnym celem ustępującego prezydenta było ocalić francuski wyjątek, podsycać wiarę w przeżycie francuskiego modelu. Był więc raczej człowiekiem wartości niż osiągnięć, pisze Colombani, człowiekiem, do którego stosuje się powiedzenie Ernesta Renana, potępiającego tych, u których patriotyzm polega na tym, by niczego nie przewidzieć. Dyrektor dziennika oddaje się następnie nie tyle analizie wystąpienia Chiraca, co szczegółowej krytyce jego trzech potencjalnych następców, stwierdzając, że żaden z nich nie wyniósł jeszcze kampanii wyborczej na konieczny poziom. Panie Royal ma problem wiarygodności, Sarkozy problem sprzeczności między różnymi wystąpieniami i obietnicami, Bayrou problem praktyki rządzenia. Nie wytrzyma bowiem do końca kampanii opartej na unikach ani, jeśli nie dowiedzie, że ma polityczne środki realizacji swych ambicji. Nie wystarczy należeć do nowego pokolenia, pisze Colombani, kończąc artykuł śmiertelnym sztychem w stronę Chiraca. W końcu nie ustawił on poprzeczki aż tak wysoko, by żadne z trojga kandydatów nie mogło jej przeskoczyć. Jak pisze w Libération Laurent Millot, z okazji wyborów regionalnych w Rosji, Putin skroił sobie opozycję na miarę. Można by powiedzieć, na obraz i podobieństwo swoje. Le Monde przynosi tu budujące przykłady. Wszędzie urzędników państwowych zachęcano, by głosowali na partię Putina, grożąc im zwolnieniem z pracy. W Petersburgu emerytów uprzedzono, że w razie niewłaściwego głosowania stracą bezpłatne lekarstwa, gdyż w kabinach wyborczych umieszczono kamery. W Tomsku i w Omsku młoda gwardia putinowska rozprowadziła ulotki, wedle których w opozycyjnej liberalnej partii SPS pracują chorzy na AIDS. W obwodzie kirowskim w Petersburgu gazetki wyborcze ogłosiły zamordowanie kandydata socjalistycznej partii putinowskiej Rosja Sprawiedliwa, Siergieja Andrzejewa, który padł odebrawszy 28 ciosów nożem. Zabić człowieka pod pretekstem przynależności do innej rasy to podłość i brud, czytamy w wydrukowanym biuletynie. W istocie kandydat Andrzejew cieszy się świetnym zdrowiem, a ulotka miała subtelnie powiadomić wyborców, że nie jest on Rosjaninem. Na rok przed wyborami prezydenckimi, w których Putin nie weźmie udziału, pisze Laurent Millot w Libération, głosowanie odbyło się pod znakiem rekordowej absencji. W Petersburgu, mieście rosyjskiego oświecenia, gdzie w latach 90. partia Jabłoko zbierała po 20% głosów, w ogóle nie dopuszczono jej do wyborów. Lokalny przywódca Michail Amosow pakuje rzeczy, by opuścić swoje parlamentarne biuro, zapewniając z głębokim westchnieniem, że demokracja ostatecznie w Rosji zwycięży. Na razie jednak Putin stworzył sprawny system pseudodemokracji, gdzie tylko partie absolutnie posłuszne władzy mogą udawać walkę polityczną. By przechwycić głosy protestacyjne, Kreml stworzył sobie nawet nową partię Rosja Sprawiedliwa, szalenie krytyczną, ale popierającą Putina. Jej działacz, Stanisław Pasko, przedsiębiorca, zapewnia, że ludzie troszczą się tylko o byt, a o jabłko czy cenzurę w telewizji nikt go nigdy nie pyta. Właściciel wielkiej sieci księgarń Bukwejet, 32-letni Denis Kotow, mówi, że poglądy liberalne jabłka są sympatyczne, ale partia nie umiała zorganizować marketingu, a w ogóle na początku lepiej mieć twardą kontrolę, którą potem będzie można rozluźnić. Zresztą, jego zdaniem, rozwój technologii cyfrowej wykluczy niebawem kontrolę nad telewizją. Ciekawe tylko, co na temat rozwoju technologii cyfrowej myśli babuszka ze wschodniej Syberii. Walery Cierechow dobiega 60, to były dysydent, a dzisiaj działacz Frontu Obywatelskiego Garego Kasparowa. Przyznaje on, że naród jest dzisiaj lepiej poinformowany i mniej boi się reżimu, a nawet i policjanci złagodnieli, choć sam 3 marca na manifestacji opozycyjnej został bezlitośnie spałowany. Cierechow zapewnia, że reżim Putina nie stoi wcale tak mocno, jak się zdaje. Fakt, że za Breżniewa też się zdawało.
W ramach Europejskich Wieści Piotr Błoński omawia obchody setnej rocznicy urodzin hrabiego von Moltke. Reportaż przygotował Marek Pędziwor.
W niedzielę minęła 100. rocznica urodzin niemieckiego arystokraty hrabiego Helmuta Jamesa von Moltke, który był jednym z organizatorów ruchu oporu w hitlerowskich Niemczech. Von Moltke urodził się i żył w wiosce Kreisau na Dolnym Śląsku, która dzisiaj nazywa się Krzyżowa. Tam też stworzył w 1940 roku tajny krąg skrzyżowy, który tworzyli przedstawiciele różnych grup społecznych, szlachty, mieszczaństwa i robotników, tak katolicy, jak i protestanci. Ich celem było doprowadzenie do upadku nazistowskiego reżimu i stworzenie nowych, demokratycznych Niemiec. Moltke został aresztowany w 1944 roku, a w styczniu roku następnego skazany na śmierć i stracony w Berlinie. 45 lat później antyhitlerowska działalność von Moltkego i jego przyjaciół doczekała się szczególnego uznania. W listopadzie 1989 roku, w 2 dni po upadku muru berlińskiego, spotkali się w Krzyżowej kanclerz Helmut Kohl i Tadeusz Mazowiecki. W ciągu następnych kilku lat dawna posiadłość została odrestaurowana i zamieniona w Europejski Ośrodek Spotkań Młodzieży. 100. rocznica urodzin hrabiego Helmuta Jamesa von Moltke była obchodzona w ten weekend w Berlinie. W spotkaniu nad jeziorem Wannsee uczestniczyli 96-letnia wdowa po nim, jego dzieci i wnuki, potomkowie dalszych uczestników kręgu skrzyżowej i ludzie, którzy do dziś kontynuują jego działalność. Niedzielny urodzinowy koncert w berlińskiej filharmonii zapowiadali kanclerz Niemiec Angela Merkel i były minister spraw zagranicznych Polski profesor Bronisław Geremek. Nasz korespondent Marek Pędziwol pytał uczestników, kim był hrabia von Moltke i dlaczego ta postać do dziś jest taka ważna. Jako pierwsza odpowiada wdowa po hrabim.
Ich bin Freya von Moltke, die Frau von Helmut James.
Jestem Freya von Moltke, żona Helmuta Jamesa von Moltke. Ludzie w Polsce wiedzą, jak trudno jest odnieść sukces, przeciwstawiając się dyktaturze, tak by przy tym nie stracić życia. Mój mąż stracił życie, ale przedtem wraz z innymi Niemcami tak skutecznie się przeciwstawiał dyktaturze, że dziś wspomina się go z tego powodu.
Kto to taki był Helmut James von Moltke?
Anne-Marie Franke, Fundacja Krzyżowa. To był na pewno wyjątkowy człowiek. Pamiętamy go szczególnie w niemieckim kontekście, bo był on opozycjonistą, walczył przeciwko narodowemu socjalizmu i został stracony. I stał się ofiarą tego reżimu. I pamiętamy o nim, bo dał pewne świadectwo, które było ważne dla tożsamości Niemców po II wojnie światowej, po zakończeniu hitleryzmu. To, za co on został skazany na śmierć, to był jego udział w przygotowaniu zamachu na Hitlera w lipcu 1944 roku, czyli ten słynny zamach Stauffenberga. Skazany był za to, że o tym wiedział i nie doniósł bo on tak naprawdę siedział w więzieniu wówczas, więc nie mógł brać w tym udział czynny.
A dlaczego siedział w więzieniu?
Siedział w więzieniu, bo pracował w wywiadzie głównej komendy wojskowej i wykorzystał swoją funkcję w strukturach państwa, żeby zapobiec zbrodniom, żeby informować aliantów, żeby przyspieszyć końca tej wojny, żeby przyspieszyć klęskę hitlerowskich Niemiec.
Adam Krzemiński, Polityka. My Polacy mamy szczególne powody do pamięci o nim, ponieważ dzięki niemu żołnierze z polskich sił zbrojnych na Zachodzie w 1940 roku wzięci do niewoli, czy we Francji, czy lotnicy na przykład zestrzeleni w czasie bitwy o Anglię, byli traktowani jako kombatanci, a nie jako partyzanci czy uzbrojona cywilbanda, którą rozstrzeliwano bez procesu.
Bronisław Geremek, członek Parlamentu Europejskiego. Dla mnie sama wiedza o tym, co krąg skrzyżowy Kreiserkreis robił i co robił Helmut James von Moltke, była pewnym, powiem, odkryciem, które zmieniło mój stosunek do Niemiec. Ja musiałem się tego dowiedzieć. I to są lata, późne lata 60., kiedy się dowiedziałem i o von Moltke, i o pastorze Bonhoefferze, bo o jakby całym istnieniu drugich Niemiec. Ja tego nie wiedziałem. Dla mojego pokolenia proces pogodzenia się z Niemcami jako narodem, Niemcami jako państwem, jest w naturalny sposób trudny i nawet bolesny. Ja musiałem dokonać takiego procesu pogodzenia.
Gdyby w kilku słowach komuś, kto nic o Helmucie Jamesie von Moltke nie wie, to co należałoby mu powiedzieć?
Trzeba by powiedzieć, że jest to jeden z tych prawdopodobnie nielicznych Niemców, którzy, czując wstręt do nazizmu, zaczęli organizować opór w momencie, kiedy Hitler miał największe sukcesy, to znaczy w 1939-1940 roku.
Refleksja dotycząca von Moltkego, po pierwsze to jest to, no to wielki Niemiec, wielki Europejczyk, nie akceptuje hitleryzmu. I co więcej, on, który odrzuca jakby możliwość tyranobójstwa, czyli odrzuca zamach na Hitlera w odróżnieniu od niektórych ze swoich przyjaciół, uważa, że dla uzdrowienia Niemiec potrzebna jest normalna prawna droga, to znaczy osądzenie Hitlera w kategoriach państwa prawa. To jest człowiek, który w ten sposób staje się emblematyczną postacią Europy. Bo gdy spojrzeć na te spotkania koła skrzyżowej, te 300 spotkań, to rozmawiają oni o przyszłości zarówno Niemiec, jak i Europy. W wypadku von Moltkego mamy do czynienia z człowiekiem z środowiska arystokratycznego, ale jednocześnie o bardzo wielkiej społecznej wrażliwości, spoglądającego na problemy klasy robotniczej, na pewne idee socjalistyczne, bardzo otwartego. I otóż to sprawia, że w chwili obecnej jakby następuje reaktualizacja myśli von Moltkego. To jest nie tylko opór wobec nazizmu, ale także to jest myśl pozytywna, jakiej Europy my chcemy. I na to von Moltke i najbliższy krąg przyjaciół odpowiada na gruncie myśli chrześcijańskiej, ale jednocześnie z otwarciem wobec świata współczesnego. Ja sądzę, że to jest to, czego Europie teraz potrzeba.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Kilka minut ekonomii.
Krzysztof Rutkowski.
Rewelacja. Nakładem wydawnictwa SEI ukazała się książka René Dossiera pod tytułem Ukryte pieniądze Pałacu Elizejskiego z przedmową Guy Carcassona. Książka dotyczy metod i sposobów gospodarzenia przez Jacquesa Chiraca w siedzibie prezydenta V Republiki. Okazuje się, że prezydent postępował w Pałacu Elizejskim jak faraon. Od czasów Mitterranda wydatki Pałacu Elizejskiego wzrosły o 105%. W roku 1987 wynosiły one odpowiednik sumy 43,7 milionów euro, a w roku 2006 wynoszą 90 milionów euro. Poprzedni prezydent zatrudniał 818 pałacowych pracowników, obecny 963. W ciągu 12 lat Jacques Chirac zwiększył liczbę służbowych samochodów o 50%, w pałacowych garażach stoi 61 maszyn, nie licząc 7 skuterów. Personel pałacowy dostaje dyskretne premie za wierną służbę. Na ten cel pałac wydaje rocznie 6,9 miliona euro. W lutowym numerze miesięcznika Capital znajdujemy omówienie wspomnianej książki oraz kolejne tropy dotyczące tajemnic Pałacu Elizejskiego. Kiedy Jacques Chirac wygrał po raz pierwszy wybory prezydenckie w roku 1995, jeździł ulicami Paryża starym Citroenem CX o niewypowiadalnej barwie, budząc nawet w osobach niekoniecznie mu życzliwych, jeśli nie szacunek, to przynajmniej sympatię. Jacques Chirac obiecywał przed 12 laty, że jeśli wybory wygra, to jego prezydentura będzie skromna, by nie rzec uboga, stanowiąc przeciwieństwo monarszego stylu bycia François Mitterranda. I co? I nic. Chirac wybory wygrał, ale słowa nie dotrzymał. Co prawda zlikwidował GLAM, czyli powietrzną flotylę pasażerskich, luksusowych odrzutowców opłacanych z pieniędzy podatników i służących za panowania Mitterranda, jego ministrom oraz najbardziej oddanym republikańskim dwórkom i dworzanom. Przez krótki czas się zdawało, że Jacques Chirac, by odróżnić się od poprzednika, dokona oszczędności rewolucyjnych, na przykład, że nie wprowadzi się do Pałacu Elizejskiego, tylko na trawniku postawi prefabrykowany barak, że zacznie samodzielnie wozić królową angielską rozpadającym się ze starości Citroenem CX po Paryżu, a może nawet wsadzi monarchinie do metra w godzinach szczytu. Rychło się okazało, że Jacques Chirac żartował. Stary Citroen CX zniknął, Pałac Elizejski nie upustoszał, wręcz przeciwnie. Jacques Chirac część pracowników Pałacu Elizejskiego obiecywał zwolnić. Nie tylko nie zwolnił, lecz zatrudnił dodatkowych 145 osób. Powtórzmy, w czasach Mitterranda kasztelaństwo przy przedmieściu świętego Honoriusza zatrudniało tylko 818 funkcjonariuszy, za Chiraca blisko 1000 osób. Kto w Pałacu Elizejskim pracuje? Jak to w pałacu? Podczaszy, koniuszy, goryle i paziowie, kucharze i panny kuchenne, kelnerki i kuksiki, sprzątaczki, szwaczki i praczki, ślusarze, stolarze, ogrodnicy, kamerdynerzy i szoferzy, podczaszy, sekretarze, śmieciarze, damy i huzary. Huzarów jest 12. Łączny roczny koszt utrzymania dodatkowych 145 pracowników wynosi 6,1 miliona euro rocznie. Prezydent nie szczędzi swoim pałacowym pracownikom grosza. Nie szczędził i wcześniej, kiedy był merem Paryża. Wtedy płacił hojnie gotówką z tzw. tajnych funduszy. Kiedy z powodu tajnych funduszy wybuchł skandal, kasztelanów, straże i czeladź wynagradza się oprócz pensji odmianą oficjalnej gratyfikacji miesięcznej, zwanej pompatycznie dodatkiem wynagrodzenia dla osób pozostających na służbie urzędu prezydenckiego. Dodatek musi być niezły, skoro stanowi 21% rocznego funduszu płac Pałacu Elizejskiego. Pensja prezydenta Francji wynosi tylko 6751 euro miesięcznie, jest trzykrotnie mniejsza od pensji premiera. Tak mizerne uposażenie może rozśmieszyć do łez byle dyrektora przedsiębiorstwa średniej wielkości, o Golden Boyach nie wspominając. Ale prezydent nie przymiera głodem, ponieważ dysponuje emeryturami jako były urzędnik Izby Obrachunkowej, były mer Paryża i były radca regionu Île-de-France, które dają 20 400 euro miesięcznie. Do tych dotychczasowych emerytur dojdzie już niedługo emerytura prezydencka wynosząca 5250 euro oraz wynagrodzenie członka Trybunału Konstytucyjnego, co daje miesięczną kwotę 37 tysięcy euro. Przypomnijmy, że Charles de Gaulle podziękował za publiczną służbę dla Francji, zachowawszy tylko zwykłą emeryturę, nie generała nawet, lecz pułkownika. Kolejne tajemnice Pałacu Elizejskiego w piątkowej kronice ekonomicznej.
Po Krzysztofie Rutkowskim do mikrofonu prosimy Grzegorza Dowieckiego, który opracował tym razem Eurekę.
Wieśniaczy alterglobalista José Bové nie ma ciągle niezbędnej liczby podpisów notabli wymaganych do startu w wyborach prezydenckich. Ma jednak inny powód do dumy. Kiedy jego konfederaci chłopscy demolowali bary McDonalda i organizowali ruch oporu przeciwko inwazji podłego żarcia Malbouf z USA, nikt nie przypuszczał, że odciskają piętno, a odcisnęli, i to nie na byle czym, na zbiorowej świadomości gastronomicznej rodaków. W awangardzie najbardziej świadomych znalazła się jak zwykle rządząca partia polityczna. Minister zdrowia Xavier Bertrand wydał właśnie wojnę producentom łakoci przesłodzonych, przesolonych i zatłustych, a przeznaczonych głównie dla małoletnich konsumentów. Jest to jednak wojna zimna lub jeszcze gorzej stygnąca. Minister boi się ją radykalnie podgrzać, jakby to zrobił Bové, niech więc na zwycięstwo nie liczy. Zgodnie z rządowym dekretem od 1 marca wszelkim reklamom napojów słodzonych oraz produktów z dodatkami wyżej wspomnianych składników towarzyszą przestrogi odwołujące się do wymogów higieny żywienia. Głoszą one, że dla własnego zdrowia należy regularnie 1. uprawiać aktywność fizyczną oraz 2. spożywać przynajmniej 5 warzyw i owoców dziennie. Nie należy natomiast 3. odżywiać się zbyt tłusto, słono i słodko oraz 4. podjadać między posiłkami. Instrukcje muszą się pojawiać we wszystkich nośnikach reklam, na billboardach, w internecie, w prasie i radiu, ale przede wszystkim, rzecz jasna, w telewizji. Francuskie stacje zobowiązały się zamieszczać te przestrogi w formie ustnej i wizualnej tuż przed pasmem reklam w porach programów dla dzieci. Zapowiadana od dawna kuracja odchudzająca wydawała się całkiem przytomna, a w każdym razie logicznie uzupełniająca tę antynikotynową i antyalkoholową. Aż tu nagle Związek Federacji Konsumentów, UFC, zakrzyknął: to wszystko lipa. Ujawnił, że rzekomy konflikt Ministerstwa Zdrowia z producentami i dystrybutorami podłego żarcia ledwie się tli, bo gaszą go tajne pakty. Wielkie firmy odpowiedzialne za tycie Francuzów zgodziły się na uzupełnienie reklam swoich produktów o higieniczno-zdrowotne pouczenia, żeby nie płacić kar. Agrospożywczy giganci musieliby bowiem wyłożyć na grzywny łącznie około 20 milionów euro. Tymczasem wywinęli się sianem, bo jak dowodzi UFC, telewizyjne ostrzeżenia przed reklamami tylko dezorientują widza. Związek Konsumencki przetestował spot batonika Lyon już z właściwym instruktażem na grupie 704 osób. Ponad połowa z nich zrozumiała, że smakołyk charakteryzuje się wyważoną wartością odżywczą, a batonik Lyon w 37% jest ulepiony z cukru. UFC nie daje również wiary szumnej deklaracji 9 potentatów z branży produkcji i dystrybucji, którzy przed obliczem ministra zdrowia dobrowolnie zobowiązali się do ograniczenia szkodliwych ingrediencji w swoich wyrobach albo do wycofania tych najbardziej tuczących ze sprzedaży. Na przykład sieć hipermarketów Auchan obiecała wypiekać swoje bagietki z mniej słonej mąki, McDonald's France ma zastąpić Big Maca inną mega kanapką bez sosu, majonezu i ketchupu, a Coca-Cola France zmniejszy o 10% za wartość cukru w napoju Sprite. Lipa, powtarza Alain Bazo, szef UFC. Zwraca uwagę, że reklama tych firm nie jest poddana rzetelnej kontroli. Prawie 90% ich reklamowanych produktów zawiera zbyt wiele tłuszczów, cukrów i soli. I są to przede wszystkim artykuły ulubione przez dzieci. A są ulubione, bo mali widzowie oglądają je w telewizji. Koło się zamyka. Nie jesteśmy ajatollahami reglamentacji, ale naprawdę pora wprowadzić już jasne i respektowane zakazy, mówi Bazo. Przywołuje przykłady telewizji Kanady i Szwecji, którym nie wolno nadawać jakichkolwiek reklam w porach programów dla dzieci. Francuzom daleko do amerykańskich grubasów, ale i nad Sekwaną problem przestaje być błahy. Co trzeci obywatel 60-milionowej Francji cierpi na nadwagę, co dziesiąty już na otyłość. Statystycznie spośród 6 francuskich dzieci jedno jest tęgie, w najuboższych rodzinach jedno na 4. Czy to oznacza, że mit zdrowej kuchni śródziemnomorskiej z sałatą, oliwą i winem uległ przeterminowaniu? Nie, taka dieta niezmiennie chroni przed otyłością i zapobiega wielu chorobom. Tyle tylko, że coraz mniej Francuzów dochowuje jej wierności. Szczycą się swą wyrafinowaną kuchnią, a sięgają po ową Malbouf. W styczniu podczas Międzynarodowego Salonu Restauracji, Hotelarstwa i Żywienia w Lyonie osobne kolokwium poświęcono edukacji żywienia. Wnioski były jednoznaczne, ale przygnębiające. Aby ratować francuską tradycję kulinarną, lecz także zdrowie narodu, w szkołach należałoby wprowadzić przedmiot wychowanie gastronomiczne. i uczyć mądrego jedzenia, tak jak się uczy biegłego czytania i pisania bez błędów. Jednak pewnie zabrakłoby kompetentnych nauczycieli. We Francji dorosło kolejne pokolenie wychowane na telewizyjnych reklamach łakoci. Przed laty takie filmiki można było zobaczyć tylko w kinach. Po poranku, od święta, maluch dostawał upragnionego loda, ale potem wracał do domu, gdzie czekał obiad autorskie dzieło sztuki kulinarnej, a nie jakieś podłe gotowce ze sztancy.
Tu Paryż, RFI. Stadion, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Miało być tak pięknie. AS Roma, przeciwnik, którego starsi stażem i wiekiem kibice pamiętają ze słynnych pojedynków z Górnikiem Zabrze w połowie lat 70., nie wydawał się być przeszkodą nie do przebrnięcia dla Olimpiku Lyon. Nie wydawał się. Rzeczywistość okazała się znacznie bardziej brutalna. Gdyby ekipa ze stolicy światowych kucharzy grała ten mecz na jesieni ubiegłego roku, to pewnie zespół z Wiecznego Miasta wróciłby nad Tybr na tarczy. Jesienny Olimpik był bez wątpienia jedną z najlepszych i najsilniejszych drużyn na naszym kontynencie. Wydawało się, że Gerard Houllier kontynuuje z wielkim powodzeniem drogę, którą zaczął Paul Le Guen. W Paryżu i w Marsylii ze zgrzytem zębów w geście bezsilności ten chrobot szczególnie daje się słyszeć nad Sekwaną, gdzie Paris Saint-Germain spada coraz niżej tabeli, a 2-1 z Benficą Lizbona w pucharze UEFA wiosny nie czyni. A zatem zaciśniętymi szczękami przypomina się, że od 5 lat Olympique Lyon siedzi jak panisko na fotelu mistrzów Francji i ani myśli stamtąd się wyprowadzać. Mało tego, pewnym krokiem zmierza po 6. tytuł mistrza kraju. Co innego jednak rodzime podwórko, powiedzmy sobie, bez ogródek drugiego europejskiego sortu, do którego należy francuska pierwsza liga, a co innego rozgrywki europejskie. Tutaj Liończykom od dawna wiatr wieje w oczy. Do tej pory za sprawą europejskich średniaków, mimo wyeliminowania wielkich tuzów piłkarskiej talii, Olimpik docierał najdalej do ćwierćfinałów. Tam kończyła się bajka. Tym razem sny o sławie trwały jeszcze krócej, chociaż po jesiennej demonstracji siły apetyty były ogromne. Hulier nie tyle za wcześnie przyszedł z wyśmienitą formą, co źle ją rozłożył. Lepiej jest, gdy zamiast druzgocących zwycięstw w pierwszej części sezonu i potem wiosennej zadyszki grać na niższym pułapie, ale przez cały rok. Tymczasem jesienne orły szybko spadły do roli wiosennych wróbelków. Roma grała mądrze, dojrzale i skutecznie. L'Équipe napisało, że Olympique Lyon praktycznie nie istnieje. I tak było. Lieńczycy nie mieli żadnego pomysłu na rywala. Freda nie było, Juninho był cieniem siebie. No wiadomo, że jak Juninho dobrze gra, to cały zespół jest jak orkiestra symfoniczna. Jak Juninho jest słaby, to Olympique przypomina muzykantów z bredy. Snuli się Liończycy jak te bezradne smutasy po zielonej murawie ich stadionu, a Roma coraz to wypuszczała kąśliwe żądło i wygrała zasłużenie. Tyle tylko, czy mogła wzbudzić zachwyt, ale o tym za chwilę. Póki co jedno z pytań, jakie natychmiast zadała sobie część komentatorów francuskich, dodajmy ta część pozbawiona wyobraźni i międląca językami w tak utartych stwierdzeniach i stereotypach, a mianowicie pytanie o to, czy trener Houllier zostanie na swoim stanowisku, już znalazł odpowiedź. Houllier, obok Arsena Wengera, Sir Alexa Fergusona i Franka Rijkaarda, no może jeszcze Capelliego, jest jednym z tuzów wśród europejskich trenerów. Houllier powiedział po spotkaniu z Romą, że nie zamierza żegnać się z Burgundią i że to, co liczy się w jego zawodzie, to patrzenie w przyszłość. A tu Olympique Lyon czekało spotkanie ligowe z imiennikiem z Marsylii. W 1/8 Pucharu Francji to właśnie rywale z najstarszego założonego przez Fenicjan 26 wieków temu miasta Francji z Massali pokazali mistrzowi figę z makiem i wyeliminowali go z dalszych rozgrywek, wygrywając 2-1. Podobnie było rok temu. Houllier przyznał się nie tylko do bezsennej nocy, ale i do tego, że gdy do przerwy Roma prowadziła 2-0, to zabrakło mu konceptu. Ano, przydałby się pan Zagłoba, co to nigdy nie tracił werwy i humoru. Ale swoją drogą były trener Liverpoolu, do którego ściągnął Jerzego Dudka, ma rzadki w naszych czasach dar odwagi cywilnej, która pozwala mu się przyznać do popełnionego błędu. Jakoś takich postaw ani na prawo, ani na lewo, ani widu, ani słychu. Co do postawy, to właśnie przede wszystkim nad tym, a nie nad formą pracuje Houllier. I tutaj kłaniają się trenerzy polscy i zagraniczni, autorzy sukcesów biało-czerwonych siatkarzy, piłkarzy ręcznych, piłkarzy czy pływaków, którzy potrafili ukształtować pozytywne, nastawione na zwycięstwo, na wiarę w sukces postawy swoich podopiecznych. To, że coś się umie, to bardzo ważna sprawa, tak samo liczy się talent, ale wiara w to, co się czuje, myśli, chce i robi, to już zupełnie inna filiżanka herbaty. Z tego samego czajniczka postaw leje się wrzątek niechęci do włoskiej piłki. Po finałach w Niemczech pisałem, że uwielbiam Włochów, ich sposób bycia. bycia przy grapie czy bez niej, ich uśmiech i lekkość, przy której Francuzi wydają się być zanurzonymi po kieł w błotku nosorożcami. Uwielbiam Włochów, nie cierpię włoskiej piłki. Lille przegrał z Manchesterem United i to był mecz, to była walka, to był sport. Niech tam się Hiszpani, Grecy czy Turcy zwijają na murawie, to komedia dell'arte futbolu w wykonaniu południowców. To wszystko jeszcze się mieści w granicach sportu. Ale nie włoska piłka, która jest nastawiona na to, aby wykończyć przeciwnika za wszelką cenę. Wychodzę na boisko, aby wygrać, ale szanuję tego po drugiej stronie. Fair play zobowiązuje. Wszelkie chwyty nie są dozwolone, bo to jest sport, a nie rzeźnia. Tymczasem nie na darmo włoska liga dumnie nosi imię Calcio. Ta gra wywodzi się ze starożytności, a szczególnie popularna była w średniowiecznej Florencji, gdzie z udziałem 27-osobowych zespołów rozgrywano ją na ulicach i placach jako Calcio Storico, przy okazji świąt publicznych i innych wielkich uroczystości. Krew lała się strumieniami, a zawodnicy podjudzeni przez tłum nie żałowali ani siebie, ani tym bardziej przeciwników. Ta sama mentalność gladiatorów zabij, żeby się nie dać zabić, obecna jest w filozofii współczesnego Calcio. I nawet jeśli Roma była znacznie lepsza pod względem piłkarskim od Lyonu, to ten smak i zapach krwi unosił się nad lyońską areną, przyniesiony przez rzymską wilczycę, gdy pożerała burgundzkiego lwa. A ten nie zdołał się w ostatnią niedzielę podnieść z klęczek. Wprawdzie przez długie minuty w meczu dwóch olimpików ten z Lyonu prowadził 1-0, to jednak na 3 minuty przed końcem spotkania Marsylczycy wyrównali. Stracona szansa na zmniejszenie smaku frustracji po porażce z Romą i stracona okazja na powiększenie przewagi nad grupą goniącą lidera. Ale i tak 13 punktów to imponujący dystans. Kolejka była na remis. Lille, Lens i Toulouse zremisowały. Do tych, którzy walczą o miejsca w europejskich pucharach, dołączą Bordeaux, które wygrało 2-0 z Sochaux. A na przedostatnim miejscu Paris Saint-Germain, któremu grozi spadek z ligi. Pieszczok stolicy przegrał na Parc des Princes z Auxerre, zespołem Ireneusza Jelenia 0-1. Prasa stołeczna zalewa się łzami, chociaż za oknem wiosenne słonko.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej audycji z cyklu Le français, ça vous chante posłuchajmy wspólnie przeboju Patrycji Kas Mon mec à moi. Tytuł ten można by przetłumaczyć Mój facet. Jest to piosenka w duchu realistycznego kina lat 50. Patrycja Kas należy obecnie do czołówki gwiazd francuskiej piosenki. Jej płyty rozeszły się w 10-milionowym nakładzie. Jest laureatką wielu nagród, zarówno francuskich, jak i międzynarodowych. Do jej popularności przyczynił się niewątpliwie talent, a także mocny głos, który kontrastuje z jej delikatną sylwetką. Nie jest też bez znaczenia skromne pochodzenie, o którym chętnie opowiada bez cienia goryczy, a nawet może właśnie z pewną dumą.
Miałam bardzo szczęśliwe dzieciństwo, chociaż żyliśmy raczej skromnie. Ojciec był górnikiem, a mama miała na głowie aż 7 dzieci. Nie wyjeżdżałam co roku na wakacje jak moi rówieśnicy, ale za to mój dom był pełen miłości. A ja uwielbiałam śpiewać i w sobotnie wieczory występowałam przed publicznością. Ogromnie to przeżywałam, ale też była to świetna szkoła. Dzisiaj bardzo mi się przydaje to, czego się nauczyłam w tych młodych latach.
Patrycja Kas zaczęła śpiewać podczas rodzinnych uroczystości i na zabawach ludowych, gdy miała zaledwie 8 lat. W wieku lat 13 została zaangażowana do kabaretu w Niemczech. Sławę zaś zdobyła w 21 roku życia piosenką Mademoiselle chante le blues. Utwór Patrycji Kas Mon mec à moi, który Państwo za chwilę usłyszycie, śmiało można porównać z niektórymi piosenkami Edith Piaf, na przykład z Mon homme czy Mon légionnaire. Wszystkie one są w takim samym realistycznym stylu, wszystkie o podobnej treści. Mówią o miłości pozbawionej złudzeń, o wielkiej miłości kobiety do mężczyzny, który nie potrafi powiedzieć, że tem, kocham cię.
Joue avec mon cœur, il triche avec ma vie, il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme les bonbons mentent, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec à moi, il me parle d'aventure, et quand tu brilles dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures, et moi je suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit.
Utworem tym Patrycja Kass zyskała wielką popularność. Odwołuje się tu do sztuki popularnej, piosenki i kina. Używa także popularnego zwrotu mon mec zamiast mon homme. Mec oznacza w potocznym języku mężczyznę. Kiedy więc mówi o mężczyźnie, którego kocha, daje temu zabarwienie bardziej emocjonalne. Ten mężczyzna jako żywo przypomina bohaterów filmowych, jakich pokazywało kino od końca lat 30. aż po 50. Kojarzy nam się z Jean Gabenem w filmie Ludzie za mgłą, również z Louis Jouvetem w Hotel du Nord, albo z Jean-Paulem Belmondo w Do utraty tchu. Są to mężczyźni niestali w uczuciach, trudni partnerzy, po francusku mówi się o nich dur. Mężczyźni, którzy o miłości i o przygodach miłosnych opowiadają całkiem tak samo jak o samochodach. Il parle d'amour comme il parle des voitures. I którzy tak jak w piosence w końcu odchodzą. Z tym swoim facetem Patrycja Kass pragnie wykreować w piosence parę tak legendarną, jaką stanowią w filmie Jean Gabin i Michel Morgan.
Ce film en noir et blanc qui m'a joué de son foire, c'est Gabin et Morgan, enfin ça ressemble à tout ça.
Niemniej nasza bohaterka jest w pełni świadoma, że jej ukochany to kłamca i krętacz.
Il joue avec mon cœur.
Bawi się moim sercem.
Il triche avec ma vie.
I gra moim życiem.
Il dit des mots menteurs.
Mówi nieprawdę.
Et moi je crois tout ce qu'il dit.
A ja i tak wierzę we wszystko, co mówi. Ale tak naprawdę w głębi serca nie do końca mu ufa. Daje temu wyraz, mówiąc, że sama sobie zmyśla piękne historie. Elle se raconte des histoires.
Je me raconte des histoires.
Wymyślam sobie piękne historie.
En écoutant sa voix.
Słuchając jego głosu.
C'est pas vrai ces histoires.
Ale te historie nie są prawdziwe. I wreszcie stwierdza, że to wszystko jest tylko iluzją, jak w filmie. C'est rien que du cinéma.
Sa façon d'être à moi, sans jamais dire je t'aime.
Sa façon d'être à moi, sans jamais dire je t'aime, c'est rien que du cinéma. Mais c'est du pareil au même.
Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand elle brille dans ses yeux, je pourrais.
Nasza audycja powoli dobiega końca z paryskiego studia RFI. Żegna Państwa bardzo serdecznie, dziękując za uwagę. Anna Benhardt, do usłyszenia.
Adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.